I ostatni kwadrans kuriera w samo południe to oczywiście sprawa strefy Gazy. Rośnie międzynarodowa presja, by wstrzymać działania zbrojne w Gazie. Między innymi Joe Biden namawia, prosi wręcz Benjamina Netanyahu o przerwę w bombardowaniach, aby można było dostarczyć pomoc humanitarną. Jak wygląda ta sytuacja i czy Izrael się powstrzyma przed tymi bombardowaniami i atakiem? O to będę pytała naszego gościa, Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Pawle.
Dzień dobry, witam Państwa.
No więc pytanie początkowe. Czy Izrael ustąpi, czy Izrael ugnie się pod presją międzynarodową, jeżeli chodzi o sytuację w Gazie?
To znaczy, sytuacja jest na tyle skomplikowana, że Izrael się będzie musiał ugiąć. I mówi się o tym, że być może dojdzie do tak zwanego nie zawieszenia broni, tylko powstrzymania walk na 3 dni, żeby pomoc humanitarna mogła dojechać, żeby też Palestyńczycy z północy dostali ostatnią taką szansę przed działaniami wojennymi, ponieważ w dalszym ciągu dla Izraela, mając kilkaset tysięcy Palestyńczyków wewnątrz miasta Gaza, wewnątrz tych obozów dla uchodźców, to jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana pod względem militarnym, i też politycznym, ponieważ tutaj nie da się ukryć tego, że 10 tysięcy Palestyńczyków zginęło, nawet jeżeli te kalkulacje są błędne, ale to po prostu już nawet istotne jest tutaj samo to, że mając cywilów na plecach, nie można prowadzić tej wojny. Natomiast dlaczego Benjamin Netanyahu nie chce używać nawet słowa zawieszenie broni? Ponieważ na Bliskim Wschodzie, jak się coś zawiesi, to też może trwać latami, ponieważ do tej pory z reguły zawsze były zawieszenia broni, tak? Do teraz jest zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, do teraz jest zawieszenie broni pomiędzy, w sumie już nieaktualne, ale Hamasem i Izraelem również. Tak więc określenie zawieszenie broni automatycznie prowadzi to, że tydzień, dwa miesiące i już będzie koniec, już będzie konflikt zamrożony i trzeba będzie się stamtąd, Izrael będzie musiał się stamtąd wycofywać.
Czyli Izrael się nie zgodzi na zawieszenie broni?
Nie zgodzi się na zawieszenie broni. Jeżeli byśmy sformułowali umowę jakoś międzynarodową, to nie będzie tam słowa zawieszenie broni, ale będzie na przykład zamrożenie tego konfliktu, albo przynajmniej wstrzymanie walk. Bo to jest o tyle istotne, że wstrzymanie walk już jest mniej zobowiązujące. To znaczy, że Palestyńczycy zostaną wypuszczeni albo będą mieli możliwość wypuszczenia. Z Egiptu wjedzie konwoje z pomocą humanitarną. No i tak właściwie ta presja międzynarodowa powinna zerzeć, jeśli chodzi o Izrael, jeśli chodzi o działania w strefie Gazy, ponieważ sytuacja taka jest, że Izrael tak właściwie, wedle już nawet oficjalnych komunikatów, nawet tego, co Izedim Al-Qassam, czyli co Hamas przyznaje, jest pod strefą, jest pod miastem Gaza i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku dni dojdzie do jakieś.
Ale mamy informację, że izraelskie wojsko weszło do Gaza City, do tego najbardziej zaludnionego miasta w Gazie. Informację wieczorem potwierdził minister obrony Izraela. Tak więc przygotowują się do tej największej części izraelskiej ofensywy lądowej. To już jest to jakby ostateczne rozwiązanie, jakby to nie zabrzmiało w tym momencie.
To nie może być ostateczne rozwiązanie, ponieważ dalej nie wiemy, co będzie, jeżeli Izrael zajmie miasto Gaza. I co czeka w tym mieście na armii izraelskiej, ponieważ przypominam, Gaza to nie jest Berlin w 1945 roku. To nie jest tak, że po prostu nawet jak Izrael wywiesi flagę na ratuszu miasta Gaza, to nie zmieni to nic de facto, tak? Ponieważ Hamas dalej będzie, Hamas ma tunele, Hamas, jeżeli... Ponieważ są dwa przeciwstawne głosy, jeśli chodzi o kondycję Izdin Al-Qassam, czyli tych bojówek. Jedni mówią, że Izdin Al-Qassam tam walczy dzielnie, daje radę tutaj z Izraelowi, tam dość mocno dużo krwi psuje, niszczy czołgi i tak dalej. Natomiast same fakt to, że około 50 żołnierzy izraelskich tylko zginęło do tej pory, przynajmniej. Jeżeli nawet to nie jest prawdziwy status, ponieważ Izrael naprawdę w tej wojnie dość dużo zamienia, znaczy mało rzetelnie informuje odnośnie pewnych rzeczy. Nawet jeżeli zginęło tylko 100 żołnierzy, dajmy na to, to i tak to jest bardzo niewiele w porównaniu z tym, co ta Gaza mogłaby być. Tak więc mamy takie dwa przeciwstawne bieguny i oceny zdolności bojowych Hamasu. Natomiast zajęcie miasta Gaza to wcale nie powinno zakończyć tej wojny, ponieważ dalej mamy tam tunele, mamy jeszcze bojowników, mamy całą infrastrukturę, mamy oczywiście wśród tych uchodźców, wśród palestyńskich cywilny, to też trzeba to zrobić jakiegoś filtrację, żeby zobaczyć, kto teraz jest cywilem, a kto jeszcze godzinę wcześniej był w Hamasie. Tak więc no, to jest naprawdę bardzo dużo roboty, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze. Benjamin Netanyahu nie wyklucza, że oni będą musieli kontrolować Gazę przez kilka miesięcy. Tutaj wspomnę jedną rzecz, że ta koncepcja, żeby państwo arabskie stworzyły jakiś legion, takim ogólny, żeby powstał jakiś
zbiorczy
legion.
Zbiorczy taki.
Tak, także to trochę Egipcjan, trochę Katarczyków, trochę tego, tak żeby Arabowie sami pilnowali przynajmniej spraw podstawowego bezpieczeństwa w Strefie Gazy, bo to jest bardzo wrażliwe, jeśli chodzi o wiele różnych czynników. Izrael na przykład by musiał wprowadzić tam kontyngent z żołnierkami, tak, żeby na przykład rewidować Arabki. To jest naprawdę logistycznie bardzo, ale to bardzo trudne. Natomiast no, Arabowie troszeczkę ręce umywają od tego. Natomiast no, sprawa zasadnicza jest taka, że nawet zajęcie terytorium Strefy Gazy nie kończy tego konfliktu, nie kończy działań militarnych. Najprawdopodobniej one się jeszcze będą ciągnąć i wlóc przez bardzo długi okres.
To jest bardzo ważne stwierdzenie, że ten konflikt będzie na pewno jeszcze długo trwał. Przypomnijmy, co najmniej 10 tysięcy Palestyńczyków zginęło przez ten ostatni miesiąc. Wśród ofiar oczywiście większość to cywile, a zabitych dzieci ma być aż 4 tysiące. I o to apelują najróżniejsze organizacje, żeby ta pomoc humanitarna była dostarczana. Izrael jest głuchy na te apele, ale czy będzie głuchy na kraje arabskie? Komu najbardziej zależy na tym, żeby wstrzymać te działania zbrojne w Gazie? Kto z przedstawicieli krajów arabskich najbardziej naciska i komu najbardziej na tym zależy, żeby tam się uspokoiło?
To znaczy z takich najbliższych kandydatów to jest Jordania i Egipt. Egipt bardzo żywotnie się boi tego, żeby po prostu te 2 miliony Palestyńczyków ze Strefy Gazy nie wlało im się na terytorium. To jest bardzo ważne, ponieważ no pomijając oczywiście to, że w samym Egipcie mieszka 105 milionów ludzi, o co najmniej 30 milionów za dużo, żeby to wszystko tam pomieścić. Natomiast chodzi o to, że Hamas przez to, że kontroluje Strefę Gazy ponad 20 lat, prawie 20 lat, to Egipcjanie są bardzo wrażliwi na to, żeby z bractwa muzułmańskiego mu tam się trochę nie zalęgło tym faktem, że po prostu no, Palestyńczycy z Gazy są troszeczkę inaczej sformatowani już przez tą administrację Hamasu. Druga rzecz oczywiście jest Jordania. To jest sprawa zasadnicza, to znaczy 80% poddanych króla Abdullaha to są Palestyńczycy, świadomi narodowo. Sam król Abdullah no, musi utrzymywać kontakty z Zachodem, musi utrzymywać kontakty z Amerykanami, no i też nie chce, ale musi z Izraelem. To jest istotna rzecz. Trzecim takim bardzo ważnym graczem jest tu Arabia Saudyjska, która dzisiaj akurat wyszło kolejny komunikat z Riyadu, że no, dalej chyba będą zainteresowani rozmowami normalizacyjnymi z Izraelem. Coś, co akurat jest tak jakby odbiciem tej piłeczki, ponieważ ta wojna w dużej mierze jest o to, żeby przerwać dialog izraelsko-arabski. Natomiast jeżeli tutaj Arabia Saudyjska taki ten komunikat daje, to znaczy to też chodzi o to w tym normalnym języku, to znaczy, żeby Izrael się powstrzymywał od dalszych działań szczególnie wymierzonych w ludność cywilną, chociaż ona jest ze sobą powiązana, no, po prostu nie da się inaczej prowadzić tej wojny. No bo im więcej Arabów zginie, no to tym większa presja jest na Mohammeda bin Salmana, na inne państwa za Zatoki Perskiej. No to już jest taki, w sensie ta solidarność arabska słynna, to znaczy ona jest bardzo, bardzo, bardzo żywa i gorąca na odległość.
Ale no właśnie chciałam powiedzieć o tym, ona jest gorąca i żywa na odległość. Widzimy tak. Marsze poparcia w stolicach europejskich i nie tylko dla Palestyńczyków walczących, ale jakoś samolotów wypchanych do Egiptu czy gdzieś w stronę Strefy Gazy nie widzimy.
Nie, i też nie zobaczymy, ponieważ w Egipcie już tam czekają, a nikt nie chce mieć do czynienia. Znaczy, to jest akurat taki ciekawy paradoks, że akurat no, Arabowie tam mogą protestować przeciwko Izraelowi, ale przeciwko władzy arabskiej, to nie ma takich odważnych, żeby, żeby tutaj protestować, czy robić jakieś działania. No, oczywiście nam się pojawiają takie propozycje różnych legionów. One stoją na granicy jordańsko-irackiej, to znaczy Iran mobilizuje swoje milicje w tym kraju, no i one tam od kilku tygodni już tam stoją na granicy jordańsko-irackiej. Oczywiście też to jest taka stara zasada, że tutaj swojego czasu ochroniarze króla Husseina tam potraktowali bardzo brutalnie synów Saddama Husseina. To tam się pamięta o tym, że z Beduinami od króla haszymickiego lepiej nie zaczynać. Natomiast jest pewnego rodzaju taka presja, ale tak, no, jeśli chodzi o ten wątek europejski, to znaczy jakieś transfery z
Europy. Właśnie taki legion, czy jakaś jednostka?
Nie, raczej to będzie wszystko skupione na tym, żeby demolować europejskie stolice, europejskie miasta, żeby niestety tworzyć jakieś zagrożenie terrorystyczne, no i też, żeby tutaj wzniecać się sytuacje antysemickie. To jest, nie po to się wyjeżdża z Bliskiego Wschodu, żeby na ten Bliski Wschód wracać, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że po prostu na Bliskim Wschodzie, no nie ma żartu, tak? Tutaj jak wszyscy wiemy o tym, że takie państwa jak Egipt, Jordania, Turcja nawet, no to nie jest, więzienia w tych krajach, to nie jest Norwegia, tak?
Pawle, bo zostały nam 3 minuty, czyli realnie wojskowej pomocy, czy jakiejś militarnej ofensywy pomagającej Palestyńczykom, ty się nie spodziewasz?
To znaczy, no niestety tu patrzę na inny kierunek i on jest o wiele ważniejszy nawet niż sama Strefa Gazy, to znaczy konfrontacja Iranu ze Stanami Zjednoczonymi na terytorium przede wszystkim Syrii i Iraku. Też mamy oczywiście opcję jemeńską, tutaj non stop się uruchamiającą, to już od kilka dni temu nawet doszło do takiej sytuacji, że Amerykanie, Saudowie i Izraelczycy wspólnie zestrzeliwali rakiety lecące na Izrael z Jemenu. Tak więc no tutaj mamy tutaj jako ten odcinek bardzo ważny. Oczywiście kwestia libańskiego Hezbollahu. To już przestaje być zabawne. Wczoraj były największe naloty na południowy Liban. Też rakiety leciały na izraelską Hajfę z południowego Libanu. Tak więc tutaj mamy ten odcinek, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo groźny. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że są milicje, które są sformowane przez Iran, sponsorowane przez Iran i one są dyrygowane przez Iran. Tutaj nie ma takiej samodzielności pod względem operacyjnej, że ktoś coś może zrobić bez zgody ważniejszych i poważniejszych. Natomiast jeśli chodzi o działalność państwa islamskiego czy innych takich organizacji, czy samotnych wilków, gdzieś na zachodzie, w Europie, w Stanach, w Australii, no to niestety to trzeba się liczyć z tym, że to może być, no bo po prostu taka jest melodia tego konfliktu, że po pierwsze zelektryzowały się tłumy, po drugie zelektryzowały się napięcia. Tutaj jednoznacznie ten konflikt jest utożsamiany jako wojna z Ameryką, wojna z Zachodem, wojna z obłudnym Zachodem, tak? Też oczywiście jest narracja rosyjska, pamiętajmy o tym, że Russia Today Arabic, to ona ma naprawdę bardzo dobrych dziennikarzy tam i bardzo dobre źródła i po prostu mąci, jest oglądana. Tak więc tutaj no niestety bym się tego dość mocno obawiał, że ten konflikt izraelsko-palestyński, izraelsko-arabski czy irańsko-amerykański już w chwili obecnej no może nam się przenieść na ulice europejskich miast, nie wykluczając nawet i Polski.
Powiedział Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i na pewno do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie. Kurier w Samopołudnie dobiega końca. Magdalena Uchaniuk i Marcin Suchmiel. Żegnamy się już z Państwem. A w studio jest już Jakub Duszak, uśmiechnięty, zadowolony. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, czy taki średni, czy jaki ten dzień?
No, to pewnie zależy od perspektywy. Jak dla mnie całkiem okej, chociaż pewnie w Strefie Gazy jest inaczej.
Na pewno tak. Wiadomości i z Polski, i ze świata. Do usłyszenia.